Chwała Panu Jezusowi. Jak cudownie być znowu tutaj u Was, widzieć Was i móc się dzielić Słowem Bożym. W tą środę chciałbym, to dziwnie brzmi po 4 miesiącach, kiedy ktoś mówi, że chciałbym kontynuować, a większość już nie wie, co chce kontynuować. Ale myślę, że muszę dobrnąć do końca. I pastor mi powiedział, że jeżeli czuję coś innego, to mogę się dzielić czym innym. I to było jakby dla mnie takie ułatwienie, wolność dla mnie w dzieleniu się Słowem Bożym z Wami. Ale myślę, że chciałbym dojść do końca w tym, co tu zacząłem. I studiowaliśmy 10 przykazań. Nie studiowaliśmy ich teologicznie. Nie studiowaliśmy ich z jakiegoś takiego punktu widzenia, z wielkim jakimś poznaniem języków czy tradycji. Starałem się studiować tutaj i patrzeć na te 10 przykazań z punktu widzenia zwykłego chrześcijanina, człowieka, który na co dzień musi się borykać ze zwykłymi problemami życia. I ja wiem, że wspaniałą rzeczą jest poznanie greki, hebraistyki, teologii. To są piękne rzeczy, ale zdawałem sobie zawsze sprawę, że prosty, szary człowiek, kiedy staje przed potęgą czy mocą grzechu, który próbuje go pochłonąć, nie zawsze ma czas tak myśleć. Czasami proste słowa, pociechy od braci czy sióstr, proste słowa nauczania ze zboru są mu pomocą. A głębiej sięgają ci, którzy naprawdę zakochują się w badaniu tego słowa i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko tak zbadać. Kiedy głosimy na temat 10 przykazań, czy kiedy w ogóle myślimy o nich, ludzie widzą różne rzeczy. Jedni widzą zbiór zasad, wolno, nie wolno, i powiedzieliśmy sobie wcześniej, gdy kiedyś ktoś będzie słuchał na kasetach, to może będzie miało jakiś sens i skład, że chodzi o miłość do Boga, że chodzi o kochanie Boga, chodzi o pewną pasję, o zakochanie się w Nim, że to nie jest zbiór wolno, nie wolno. To coś dużo więcej. Kiedyś słyszałem nauczanie na temat grzechu i wykładowca powiedział takie słowa, które są cytatem z pewnej starej pieśni, które bardzo mnie dotknęły, że grzech zabierze cię dużo dalej niż chcesz iść i każe zapłacić dużo więcej niż podawała cena albo niż myślałeś, że jest cena. I 10 przykazań jest takim Bożym, pełnym miłości ostrzeżeniem dla nas o tym, co Bóg chce dla naszego życia. Mówiłem o 10 przykazaniach i dzisiaj mielibyśmy być przy 7 przykazaniu, jednym z takich najbardziej nielubianych przez świat. Kiedy ktoś bierze Biblię, to świat lubi powiedzieć: wiem, nic już nie mów. Właśnie, że będę mówił, bo jako zbór potrzebujemy wiedzieć więcej. Zawsze kiedy wpatruję się w 10 przykazań, kiedy wpatrywałem się dzisiaj w to słowo i czytałem sobie to, zanim tutaj przyjechałem, pomyślałem sobie to, co zawsze mi przychodzi do głowy, kiedy je czytam. Pomyślcie, bracia, siostry, przyjaciele, co by było, gdyby przeciętny Polak, gdyby tak 80% Polaków, a może wszyscy, powiedzieli, że od dzisiaj nie kłamie, nie cudzołoże, nie, że nie będzie potępiać, że będzie miał tylko jednego Boga i nie będzie pożądał. Pomyślcie, jakby wyglądał ten kraj, gdyby ktoś dziś stanął i powiedział: będę miał tylko jednego Boga, nie znajdziecie we mnie kłamstwa, cudzołóstwa, gniewu czy zabójstwa inaczej. Jak bardzo zmieniłoby się. 10 przykazań jest uzdrowieniem też dla rodziny, skoro nie możemy sprawić, że cała Polska w to uwierzy tak za jednym razem, jakby większość z Was chciało. Możemy sprawić, że stanie się to ważnym nauczaniem w naszych domach, że w naszych domach będziemy w to wierzyć. I wierzę, że w tym jest uzdrowienie dla wielu rodzin. Jeżeli rodzina się sypie, jeśli między mężem i żoną są poważne problemy, prawdopodobnie właśnie zostało złamane jedno z przykazań, najprawdopodobniej to, którym chce się zająć dzisiaj. Niekoniecznie, ale prawdopodobnie. 10 przykazań to jest zastrzyk życia dla umierających rodzin. To jest takie samo Słowo Boże jak każde, jak cała Biblia. Pełne życia, pełne mocy i pełne poznania. Ciekawe jest dla mnie, że co złego dzisiaj ludzie widzą pomiędzy rozróżnianiem na rzeczy dobre i złe. Dlaczego dzisiaj liberalny świat tak bardzo nienawidzi, kiedy mówisz, że jest granica, że jest dobro, jest zło, kiedy się raczej mówi, że wszystko jest, podlega dowolnej interpretacji. Tak boją się dziś ludzie rozróżnienia. na dobro i na zło. Tak wielu dziś bogów mają, w tak wiele rzeczy chcą wierzyć. 10 przykazań, które wykładałem na tym miejscu, które z radością z wami się dzielę, nauczały, że mieliśmy mieć jednego Boga, Jego tylko kochać. A ten Bóg, kiedy już nam powiedział, co mu się podoba, sprowadzał nas do domu, mówił o szacunku dla rodziców. Najpierw był On, czas oddany Jemu, potem nasz dom. Powiedziałem wcześniej też, że jakby pierwsze 4 przykazania dotyczą tylko relacji między nami i Bogiem, a drugie 6 przykazań dotyczy relacji między nami, bliźnimi. I dzisiaj właśnie 7 przykazanie, jedno z tych przykazań, które no jest dla jednych takim tabu, chociaż dzisiaj tabu już seks nie jest, ale świat się lubi z tego śmiać. Wiecie, ja nie jestem fachowcem w żadnej z dziedzin, o których mówią 10 przykazań. Ale wiem też, że nie muszę być. Zawsze chciałem się dzielić z nimi tak, aby było wam pomocą, aby nasze wspólne studium Słowa Bożego było pomocą w ciężkich dniach, kiedy musimy podjąć decyzje zgodne ze Słowem Bożym. Świat się śmieje z tego przykazania. To przykazanie brzmi, jest zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 14 werset i składa się z 2 słów. Nie cudzołóż. To jest wszystko, całe przykazanie. Nie cudzołóż. Zwróćcie uwagę, że pomimo, że świat się śmieje z tego przykazania, to gdybyście zbadali i wzięli dzisiejszą listę przebojów i zbadali, jakie piosenki śpiewają ludzie i o czym śpiewają, to bardzo wiele świeckich piosenek mówi o tym, że kochałem ją, a ona mnie, ale mnie rzuciła. Temat prawie zawsze ten sam. Tęsknię za tobą, moje życie nie ma sensu. Zobaczcie, ile na świecie jest zranienia spowodowanego niewiernością. Ile wielkich piosenek czy przebojów wyśpiewano o tym, że ktoś cierpiał, bo go ktoś inny rzucił. Jak bardzo niewierność w domu potrafi stoczyć życie z domowników i zniszczyć ich. Znałem pewną dziewczynkę, do której przyszedł tata, który był w trakcie rozwodu z mamą i zapytał ją, gdzie cię dzisiaj zabrać, jest mój dzień. Mogę cię zabrać, możemy pojechać na wycieczkę. Możemy pojechać nad jezioro, możemy pójść na lody, do kina, gdzie byś chciała iść. Ona powiedziała, że najbardziej bym chciała, tata, żebyś wrócił do domu tak jak dawniej i ucałował mamę. To bym najbardziej chciała. Słowo Boże, Bóg dał nam z miłością, żeby chroniło nasze dzieci, nasze żony, mężów, nasze życie przed zranieniem i zniszczeniem. 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 werset, powiada: mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. I w tym miejscu właściwie mógłbym skończyć, gdyby nie to, że jest tyle do powiedzenia, tyle ważnych rzeczy nasunęło mi się, kiedy studiowałem, czy kiedy patrzyłem w to słowo. Ja wiem, że kiedy używa się w kościele słowa seks, to ludzie robią dziwną minę. Tak jakby ich to nie dotyczyło. Kiedy słuchałem pewnego wykładu pewnego pastora, który wykładał właśnie na temat tego przykazania, na temat również czystości seksualnej i powiedział, wiem, że kiedy używam słowa seks, to wielu z was się dziwnie czuje, ale użył takie słowa, mi się podobało. Większość z was, a właściwie wszyscy jesteście tu dlatego właśnie, że seks. Ludzie żyją obok tego. Otacza nas to i nasze serce powinno być gotowe na to, abyśmy byli wierni tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli wierni. Choć przykazanie nie cudzołóż nie dotyczy tylko tej dziedziny życia, co będę również chciał pokazać. Przykazanie to ma nas ostrzegać i chronić przed naruszeniem czystości z jednej z najbardziej intymnych sfer życia człowieka. Dlatego, że wierność tworzy prawdziwy dom. Nie ma dobrej armii bez wiernych żołnierzy. Nie ma dobrego kraju bez wiernych obywateli. Nie ma dobrego rządu bez wiernego króla czy wiernych rządzących, o czym się Polska przekonuje boleśnie cały czas. Nie ma dobrego domu bez wierności wśród rodziców i dzieci. Wierność jest fundamentem tego, aby reszta Słowa Bożego zadziałała i coś się dało zbudować. Jeśli będziesz niewierny w swoim życiu, cała reszta obietnic nie działa. Wszelkie obietnice przestają działać, bo wierność jest tym, co sprawia, że Słowo Boże wypełnia się w naszym życiu i Bóg może dotrzymywać słowa w wielu dziedzinach. tych dotyczących błogosławieństw. I skażenie tej seksualnej sfery życia powoduje też paraliż wielu innych spraw w naszym życiu i wiele rzeczy przestaje się nam układać. Złamanie tego przykazania, kochani, uderzy w naszą relację z Bogiem, uderzy w nasze życie osobiste i uderzy w naszą rodzinę. I teraz powiem jasno, to nie jest wykład dla nastolatków dzisiaj. To przykazanie dotyczy tych z was, którzy mają 80 lat, tak samo jak tych z was, którzy już mogą je zrozumieć i mają ileś tam naście lat, a może mniej. Bóg chce, abyśmy znali Jego wolę dla naszego życia, tak, abyśmy mogli podobać się w naszym życiu Jemu. Cudzołóstwo. Co to jest cudzołóstwo? Bo w ogóle nie można mówić o przykazaniu nie cudzołóż, jeżeli nie wiemy, co to jest cudzołóstwo. To polskie słowo zbudowane cudze łoże, cudzołóstwo jakby nam podpowiada, co to jest. Myślę, że starotestamentowa definicja nie była tak pełna, jak jest nowotestamentowa definicja, jak jest definicja, w którą wierzy nasz Kościół. Cudzołóstwo to jest pożądanie w myślach lub fizyczne drugiego człowieka, który nie jest naszym małżonkiem. Powiedziałem drugiego człowieka, gdyż może to być kobieta lub mężczyzna, w zależności, czy to chodzi o kobietę, czy o mężczyznę w jego sercu. W Starym Testamencie mamy co prawda królów, którzy mają wiele żon i wiele nałożnic, ale jak wiemy, Słowo Boże w Starym Testamencie mówiło, że król powinien się wystrzegać trzech rzeczy. Powinien się wystrzegać pożądania wielkiej ilości koni, wielkiej ilości skarbów, złota i srebra oraz wielu kobiet. Jak wiemy, w życiu niektórych króli i to nie za bardzo wyszło. I tak definicja wynikająca z Nowego Testamentu jest taka, że jeżeli mężczyzna pożąda kobietę, która nie jest jego żoną, to jest cudzołóstwo. Słyszeliście, iż powiedziano, przeczytam to, chociaż wszyscy znają, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Bracia, możemy to przyjąć lub odrzucić, tak powiedział Pan Jezus. Ja to tylko czytam i tak samo dotyczy to mnie, jak i was. Jest tak powiedziane. I to zawsze był temat wrażliwy. Chcę wam powiedzieć, że nie tylko dzisiaj światu się nie podoba, że Kościół ma jasne poglądy na ten temat, że z tej kazalniczy czy z kazalnic naszych zborów jest nauczane: mężowie, miłujcie swoje żony jak Chrystus Kościół, kobiety, bądźcie uległe mężom swoim, tak jak Kościół Chrystusowi. Parafrazując to, krótko mówiąc, światu się nie podoba, że nauczamy czystości i było tak od początku. Nie jesteście pierwsi, jeżeli z was się śmieją. Jan Chrzciciel, ten święty Boży człowiek posłany przez Boga, potępiał ten grzech u Heroda, za co zostaje wtrącony do więzienia i czego zepsuci ludzie tamtych czasów nie potrafili mu wybaczyć. Tak ich bolało, że ten ktoś miał odwagę wyciągnąć palec i powiedzieć im prawdę. I podczas jednej z libacji Heroda, która jest opisana w 6 rozdziale Ewangelii Marka, możecie sobie przeczytać w domu, wydaje na niego wyrok śmierci. Jak śmiał Jan powiedzieć królowi, co jest dobre, a co jest złe. Zacznijmy od początku. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, jako męża i żonę. Zgadzamy się do tego miejsca, amen? Zdecydował, że będą razem jako rodzina, małżeństwo, i że małżeństwo to jest jedno ciało. To jest biblijne nauczanie na temat małżeństwa. Jedna z podstawowych biblijnych zasad to współżycie seksualne, bowiem między dwojgiem ludzi jest dozwolone tylko w obrębie małżeństwa. Zgadzacie się tu? Co to jest małżeństwo? Jeden czy dwóch? Małżeństwo to jest dwoje i nie jeden, a dwoje, nie trzech, nie on i znajoma, nie ona i znajomy. Dwoje, mąż i żona, to jest małżeństwo. I tylko między kobietą i mężczyzną, żeby było jasno. Co wcale w dzisiejszych czasach, jak wiecie, nie jest oczywiste. I nie wiem, czy w waszym zborze wiedzieliście o tym. Pisało o tym niedawno wiele gazet i wielu pastorów. Nie wiem, czy ty, bracie, dostałeś e-maila, aby się modlić o pastora w Szwecji. który został 2 miesiące temu aresztowany, został pastor szwedzkiego zboru, bo odważył się z kazalnicy powiedzieć, że homoseksualizm jest grzechem i jest zboczeniem. I trwa jego proces sądowy w Szwecji, bo złamał przepisy. To coś nam mówi. Słowo Boże nam mówi, że Bóg stworzył Adama i Ewę i dzisiaj to próbują przekręcić. Jak ktoś kiedyś powiedział, Bóg nie stworzył Adama i Stefana, tylko Adama i Ewę. I tak my wierzymy. A homoseksualiści próbują ludziom mówić, że ich grzech to jest taka Boża pomyłka i się tak urodzili. Już tacy są. Wracam do przykazania nie cudzołóż. Nie wiem, czy zauważyliście, że prawie zawsze, kiedy mówimy w kontekście biblijnym nie cudzołóż, to raczej się odwołujemy do tego, żeby mężczyzna nie pożądał. Ale kiedy świat mówi o cudzołóstwie, prawie zawsze całą winę zwala na kobiety. To kobiety są prostytutkami. To kobiety źle się ubierają, to kobiety prowokują, to kobiety biorą za to pieniądze, a jak gdyby świecki system wartości próbuje powiedzieć, że mężczyzna jest tego ofiarą, co jest bzdurą. Jeśli człowiek nie jest czysty w swoim sercu i jeśli mężczyzna nie potrafi zachowywać się jak prawdziwy mężczyzna, wtedy to przykazanie rzeczywiście jest dla niego uciążliwe i to nie jest wina jednej ze stron. Faktem jest, że kobietę przyłapano na cudzołóstwie, prawie zawsze zabijano wobec mężczyzn. Sąd nawet w Izraelu nie zawsze był taki surowy. Czytałem kiedyś pewien komentarz i mówiłem i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Nawet pamiętam, rozmawialiśmy o tym z żoną i tam ktoś, kto badał nawet Żydów i Stary Testament, mówił, że Bóg miał powody, aby to właśnie kobieta miała zginąć, tego powodu, że obydwoje dla Boga byli przestępcami. Ale kobietę usuwano przez ukamieniowanie i cytuję, gdyż to ona właśnie nosiła nasienie życia i powoływała nieczyste dzieci do życia. Ja myślę, że gdy badamy dokładnie Słowo Boże, widzimy, że tak od sióstr i braci, tak od kobiet, jak i od mężczyzn na tym miejscu siedzących, od tych z was, którzy wyznaliśmy, że Jezus Chrystus jest Panem, wymaga się czystości i nie ma sensu zwalać winy na drugą płeć. Na przypadki. Bóg chce, abyśmy byli czystej myśli i ciała. Zgadzacie się ze mną? Amen. To jest to, co Pan Bóg chce. Bóg chce, żeby Jego lud był po prostu czysty. Jezus zachował się bardzo dziwnie, kiedy Mu przyprowadzono kobietę, kiedy stawiano Go przed takimi sprawami. Jezus nie powiedziałby kamieniować, gdyż uczył nas rezygnacji z wielkiej zemsty i osądu, lecz powiedział, że jest to jeden z powodów, co do których również jeden małżonek może stawić drugiego. O wiele łatwiej ludziom jest przyjąć fakt, że można by kogoś ukamieniować, niż że jednak możliwy jest rozwód. Chociaż jest zły. Jezus na ten temat wypowiadał się w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 32 werset i w 19 rozdziale 9 werset. I chcę jasno powiedzieć, żeby ktoś nie pomyślał, że stoję na tym miejscu i promuję rozwód i mówię, rozwódźcie się, bo to dobre, to jest złe, to niszczy dzieci, rujnuje całkowicie rodzinę, rujnuje człowieka, skazuje często kobietę czy mężczyznę na stoczenie się. I rozwód zawsze jest zły przed podjęciem takiej decyzji. Człowiek powinien stać uczciwie przed Bogiem, czy sam jest czysty. Ale prawda jest taka, że to jest jeden z grzechów, który sprawia, że jeżeli jedna ze stron ma w nim aktywny udział, to druga strona jest wolna. I rozwód w takim wypadku nie jest przeszkodą do powtórnego wyjścia za mąż. Ja wiem, że wielu bardzo religijnych ludzi by mnie zjadło teraz za to. W swoim czasie miałem konflikt wręcz z jednym bratem, który bardzo na mnie najechał. Jak ja śmiem w ogóle głosić takie rzeczy? Że można jeszcze wyjść za mąż po rozwodzie? To nieważne, czyja wina, było małżeństwo, rozwód, koniec, już nie można. Tylko nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie, które mu zadałem. Dlaczego on ma żonę, chociaż zanim się nawrócił, mieszkał z wieloma kobietami. Po parę lat z każdą. A jednak po nawróceniu odczuł potrzebę znalezienia chrześcijanki, z którą mógłby żyć. Bardzo łatwo jest osądzać innych. Bardzo łatwo jest zjadać życie drugiego człowieka, ale bardzo trudno, wiecie, dialog prowadzić, porozmawiać z ludźmi. A prawda jest taka, że Bóg chce, żebyś był święty. I jeżeli jesteś czysty, a twoja druga strona popełnia cudzołóstwo, to masz prawo spakować walizki, odejść i traktować tego człowieka jak umarłego. W Starym Testamencie stronę złapaną na cudzołóstwie co robiono? Kamieniowano. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj mamy 10, złapano człowieka, wieczorem był kamieniowany, 11, ta osoba była wdową albo wdowcem i mogła szukać drugiego partnera, jeśli była niewinna. Dzisiaj się ludzi nie kamieniuje, ale cudzołóstwo i niewierność rozbija rodzinę i jest bardzo złe. I ja nie zachęcam do rozwodu. Chcę być jasno zrozumiany z tym, co mówię. Uważam, że to jest ważne, aby o tym powiedzieć przy nauczaniu dotyczącym tego przykazania. Niedobrze jest zostawiać męża i żonę. Szczególnie jeśli wcześniej w świecie grzeszyli razem i nagle jedna ze stron próbuje udawać nie wiadomo jaką świętą. Ważne jest, abyśmy przed Panem się oczyścili. Abyśmy to poddawali pod krew Jezusa. Aby nasze życie wchodziło na właściwe tory i aby do tego więcej nie wracać, ale trwać w czystości przed sobą. Współczesny świat, wracam do przykazania, ma wiele form cudzołóstwa. Tak jak miał wielu bogów. I zwróćcie uwagę, że kiedy nauczałem na temat tego, na tym miejscu, że jest tylko jeden Bóg i mamy mieć tylko wierność dochowaną jednemu Bogu, to podałem wam wtedy przykłady wielu innych bóstw, nie wiem czy pamiętacie, wielu innych możliwości oddawania czci różnym bogom, jakie świat sobie wymyślił. Podobnie jest i z tym przykazaniem. Ludzie próbują na różne sposoby usprawiedliwić swoje zachowanie. Tak jak mówię, współczesny świat ma wiele form cudzołóstwa, tak jak miał wielu bogów. I zwróćcie uwagę, że niektórzy z nich są dzisiaj bardzo popularni. Bardzo wielu ludzi, tak zwanych wegetarian, ludzi blisko związanych z różnymi naukami wschodu, mam na myśli religijnie z tym związanych, wierzy i nazywa Ziemię Matka Ziemia. Mówią, że wierzą w Gaja. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie określenie. Wysiliłem się i wam powiem, Gaja był starożytnym demonem, bóstwem mieszkającym w głębinach ziemi. Oto Bóg, którego czci dzisiejsze pokolenie, tyle mówiące o zdrowej żywności, zajmujące się nudyzmem, lekkim sposobem życia. Gaja był demonem. Jest demonem. I ludzie go czczą i dlatego usprawiedliwiają łamanie tego przykazania właśnie na taki duchowy sposób, że to dla zdrowia dobre. Słyszałem, jak psycholog radził ludziom. Sam osobiście to słyszałem. Jak pani psycholog w telewizji mówiła, że dobry w małżeństwie jest skok w bok, że to odświeża małżeństwo. Bóg mówi, że to jest śmierć i zniszczenie dla twojego małżeństwa i rodziny. Świat mówi, że to jest dobre. I świat nienawidzi, kiedy stawiamy to na widelcu, jak to się mówi. Kiedy robimy coś biało-czarne, kiedy mówimy, to jest zło, a to jest dobro, wtedy jesteśmy nienawidzeni. Wiecie, gdybym powiedział neutralne kazanie, które by się właściwie zgadzało z poglądami wszystkich, wtedy nic się nie dzieje. Ale kiedy się głosi, a jeszcze lepiej, kiedy zbór zaczyna żyć według nauk tego słowa, to świat rzeczywiście zaczyna źle się, niewygodnie czuć, bo nie ma możliwości na kompromis. Jezus ostrzegał nas, że tutaj też nie chodzi tylko o fizyczne popełnianie grzechów. Że nie cudzołóż, Jezus nam to wyraźnie wyłożył w swojej nauce, że nie cudzołóż nie dotyczy tylko fizycznego aspektu. Może ktoś tutaj siedzi i mówi, no właściwie na szczęście miałem tylko jednego partnera całe życie. Nie dotyczy, bracie, dzisiejsze kazanie. Posłuchaj mnie dalej. Grzech zaczyna się znacznie głębiej. Jak powiedziałem, na grzechu zawsze jest przyklejona, oszukana cena. Na grzechu zawsze pisze, że będzie kosztował mniej niż kosztuje, że nie trzeba będzie pójść tak daleko, jak trzeba będzie, że nie trzeba będzie zrezygnować i stracić tylu rzeczy, ile w rzeczywistości trzeba będzie. Cudzołóstwo w myślach, myślę, też nie dotyczy tylko mężczyzn, lecz również i kobiet, które prowokacyjnie mogą chcieć zwrócić uwagę mężczyzn. cudzołożny ubiór się to nazywa. Lub dotyczyć może cudzołożnej mowy. Nie wiem, czy zauważyliście, niektórzy ludzie mają cudzołożną mowę. Bez przerwy próbują o czymś opowiadać, tak żeby tam w tym coś było takiego. Nie wiem, czy również wiecie, że ci, z których nauk czerpiemy wielokrotnie, purytanie, ojcowie naszej wiary, ci, którzy wzięli tą Biblię i na nowo uczynili ją podstawą swojego życia, wierzyli, że taniec towarzyski jest cudzołóstwem, jeśli się nie odbywa między żoną i mężem, a najlepiej uważali, że w ogóle nie należy tańczyć. Nie musicie się zgodzić z purytanami, ja się zgadzam akurat, ale chcę wam o tym powiedzieć. Oni uważali, że taniec towarzyski jest grzechem cudzołóstwa i odwoływali się do genezy tańca. Taniec wywodził się ze starodawności, z prymitywnych ludów. Starodawne ludy uprawiały taniec jako preludium do orgii. I w bardzo wielu tańcach do dzisiaj, kiedy mężczyzna zaczyna tańczyć z kobietą, oczywiście czasem jest to w luksusowym lokalu, w bardzo ładnej otoczce, ale bardzo często gesty i ruchy wskazują, że jest to wstęp do czegoś więcej. Podaję to jako ciekawostkę. Zróbcie z tym, co chcecie. Chcę tylko powiedzieć, że niekoniecznie fizyczne cudzołóstwo jest cudzołóstwem. Czasami chodzi o nasze myśli, o nasze serce, a to jest bardzo dobra furtka dla niepotrzebnych rzeczy. Zdecydowanie według Słowa Bożego ślub, nawet ślub może być cudzołóstwem, jeżeli jest osobą niewierzącą. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Jeżeli wierząca osoba bierze sobie za współmałżonka osobę niewierzącą, to jaki wspólny udział ma prawość i nieprawość, światłość i ciemność, świętość i nieczystość, świeckość i pobożność? Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, odsyłam do Słowa Bożego. Ślub z osobą niewierzącą jest cudzołóstwem. Ja mówię ślub, nie związek małżeński, bo może być tak, że na przykład nawrócisz się, a twoja żona jeszcze nie. Albo nawrócisz się, a twój mąż jeszcze nie jest nawrócony. Wtedy nie żyjesz w cudzołóstwie. Wtedy twoje nawrócenie uświęca jego i wasze dzieci. I wtedy modlisz się i wierzysz, że Bóg go przyprowadzi. I wierzę, że wielu z was się modli i walczy o swoich współmałżonków, aby pewnego dnia zgięli kolana i wyznali Jezusa Panem. Amen. Wtedy jest piękna rzecz. Dlatego, że widzicie, małżeństwo oznacza jedno ciało. Jak więc świadomie wierzący człowiek może stać się jedno z niewierzącym i przyjąć na siebie jego nieprawości? I również do tego chciałem dojść. Ślub po rozwodzie jest cudzołóstwem. Chociaż wiele kościołów w Ameryce dzisiaj tak nie wierzy. Powiedziałem, jest jeden wyjątek. Jeżeli jest to z powodu wszeteczeństwa. Ale jeżeli nie i wasze życie w zborze rozpadło się, to niestety tutaj sprawa wygląda inaczej. Marka Ewangelia, 10 rozdział opowiada: i rzekł im, ktokolwiek by rozwódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Sami to możemy skomentować. Wracam do samego słowa, do tego, czego zabrania to przykazanie teraz. Widzicie, najczęściej spotykane formy cudzołóstwa w świecie nie zawsze są uznawane za cudzołóstwo, nie zawsze nawet są uznawane za grzech. Chociaż nie jest celem naszego studium, ja starałem się te wykłady zrobić tak jak takie lekcje trochę, to nie jest może moim celem, ale chciałbym się zatrzymać nad tym dla lepszego zrozumienia. Jaką mogą być inne formy cudzołóstwa? I użyłem tutaj, już powiedziałem wcześniej, że małżeństwo to jest dwoje ludzi. To nie są dwie kobiety czy dwóch mężczyzn, ale to jest dwoje. Mężczyzna i kobieta. I również małżeństwo to jest dwoje, a nie jeden. Jednym z takich ukrytych grzechów cudzołóstwa może być właśnie na przykład narcyzm. To jest zakochiwanie się w sobie samym i zachwycanie się swoją osobą. Również w formą cudzołóstwa i to już mnie tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jest konkubinat. Jeśli ktoś nie wie, konkubinat polega na związku między kobietą i mężczyzną bez zawarcia związku małżeńskiego i ludzie sobie wtedy wmawiają, jak ich zapytacie, czy wasze małżeństwo zostało uświęcone przed Bogiem. Oni wam wtedy powiedzą, że wiesz, nie chodzi przecież o papierki. Prawda jest jednak bardziej prosta, brutalna i obdarta z poezji. Chodzi im o to, że zawsze mogą się rozstać i porzucić jak coś zużytego, że zawsze mogą się sprawdzać, dlatego że nie wierzą tak naprawdę w swoją miłość, nie wierzą już w nic. Często dlatego, że zostali wiele razy zranieni, często dlatego, że z takich domów pochodzą, ale tak jest. Również strasznym grzechem cudzołóstwa jest kadziroctwo. Oznacza spółkowanie z bliskimi i krewnymi i myślę, że tu nie ma takiego problemu. Nie będę nad tym się zatrzymywał. Ekshibicjonizm to też cudzołóstwo. To jest lubowanie w wystawianiu intymnych części swojego ciała na pokaz. Dzisiaj bardzo modny grzech prawie, że. Dzisiaj uważany wręcz za zdrowy tryb życia. Wiecie, obecnie wierzę zwiedzenia i przewrotnego umysłu ludzi jest uznany za taką formę wolności, pewien rodzaj kultury i został nazwany nudyzmem. I tak jak mówię, często jest połączony z religią, chociaż ci ludzie powiedzą wam, że oni absolutnie nie są religijni. Propagowane to jest pod otoczką zdrowego życia, swobodnego życia, luzu. Bóg nie chce, żeby w naszym życiu był luz. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, kogo kochamy i z całą pasją, abyśmy zmierzali do Królestwa Bożego. Abyśmy z całą pasją żyli dla Niego. Również, i tutaj dochodzę do tego, że powiedziałem, małżeństwo to dwoje, nie jeden. Onanizm, masturbacja inaczej. Nazwa pochodzi od Onana, którego mamy opisanego w Biblii, pierwsza Mojżeszowa, 38. Onanizm, kiedy człowiek sam siebie zaspokaja, jest grzechem cudzołóstwa. Pedofilia jest grzechem cudzołóstwa i uważam, że jest czymś dużo głębiej niż grzechem cudzołóstwa. Jest śmiertelnym, straszliwym grzechem, który nie tylko zabija tego, który to czyni, ale przede wszystkim jego ofiarę. Pedofilia to obcowanie cielesne z dziećmi przez zmuszanie ich do tego albo za pieniądze. Rozpowszechniona jest szczególnie w krajach Beneluxu i w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiecie, wielu z nich przyjeżdża do Polski i znaleźli sobie w Polsce raj. Bo bieda sprawia, że ludzie sprzedają własne dzieci. Byłem kiedyś w Atlancie z pastorem i zadzwoniła pewna kobieta i wezwała pastora na... Zresztą to był pastor Ray, głosił tutaj z tej kazalnicy. Wezwała go na rozmowę duszpasterską i płakała do telefonu, żeby pojechał pomodlić się o maleńką dziewczynkę, którą ona się opiekowała, dlatego że dziecko próbowało w nocy zabić człowieka, który u nich się zatrzymał. I pastor pojechał, my jako zbór tam modliliśmy się o to, bo wyjaśnił nam, że sytuacja jest bardzo poważna. Okazało się, że to dziecko było wynajmowane przez własnego ojca dla pedofilii przez wiele lat. I dziewczynka miała 4,5 roku, czy 4 latka, jakoś tak. I już próbowało zamordować kilku ludzi, dlatego że została tak zniszczona i zraniona. Grzech rodzi zawsze śmierć, uwierzcie mi. Uwierzcie Słowu Bożemu, nawet nie mi. Ja bym nic nie wiedział, gdyby nie Słowo Boże. Grzech cudzołóstwa straszliwie niszczy. Jest takim ogniem. Również sodomia należy do tego grzechu. Sodomia to jest spółkowanie ze zwierzętami. I spotkałem się z ciekawą formą ostatnio, czytając tutaj, kiedy badałem i przygotowywałem się na wykład na temat tego przykazania, na temat nie cudzołóż. Mówię wam to po to, abyście byli świadomi, gdy zobaczycie to w życiu bliźniego, czy osób, które będą potrzebować waszej pomocy, a może widzisz to w swoim życiu, coś z tych rzeczy. Abyś wiedział, że są rzeczy, które nie podobają się Bogu, chociaż nie zawsze nazywają się tak, jakby, jak powinny. Czasem nazywają się tak, jak sobie ludzie życzą. Pigmalionizm. To jest pod płaszczykiem zamiłowania do sztuki, na przykład akt kobiecy, Ludzie ukrywają swoje erotyczne przeżycia. Możecie spotkać takich ludzi, którzy wam powiedzą, że to nie jest nic złego. Chociaż wiecie, przez purytan byłoby to nazwane pornografią. Oni to wieszają na ścianach, mówią, nie, to jest tylko akt, to jest sztuka. Mów sobie, jak chcesz, nazywaj sztuką. Bóg mówi, nie cudzołóż, nie pożądaj. Również jest taki grzech, który ma taką medyczną nazwę flagelacji, czyli biczowania się w celu uzyskania rozkoszy. Masochizm popularnie zwany. Pod płaszczykiem religijnego przeżycia człowiek dogadza sobie i wmawia wszystkim, że to jest rodzaj modlitwy. Może na tym skończę tutaj, jeśli chodzi o wymienianie tych rzeczy. I zwróćmy uwagę, że prawie każdy z tych grzechów został przerobiony dziś na coś pozytywnego, związanego z pięknem albo sztuką. Wiecie, kiedy się dziś przygotowywałem, aby głosić na ten temat, to powiedziałem dziś do mojej żony, jest mi trudno głosić na temat tego przykazania. Wiecie, ja bym wolał przeczytać jakiś fragment z Ewangelii Mateusza o Panu Jezusie i wam głosić o Panu Jezusie. I mówić takie cudowne rzeczy budujące, jak Pan Jezus kogoś uzdrowił na przykład. I jakby myślę, dochodzę do tego miejsca, kiedy chcę powiedzieć, jeśli jest w twoim życiu coś z tych rzeczy, które tu żmudnie wymieniłem, możesz dzisiaj przyjść do Boga i wołać o uwolnienie. To nie znaczy, że kiedy mówimy przeciwko temu z kazalnicy, to Kościół cię skreśla i idź i nikt nie chce cię znać. To jest nieprawda. Kościół i kazalnica są po to, aby wzywać, wzywać i wzywać. Opamiętajcie się, przyjdźcie pod ten strumień krwi baranka. Jezus ci może wybaczyć. Jakikolwiek z tych problemów nasz. Podejrzewam, że te drastyczne problemy jakby nie występują, ale właśnie te drobne problemy, te drobne pożądliwości, które na początku zżerają i potem człowiek jak spróchniałe drzewo się wali. Ciało człowieka, ja wiem, że jest piękne, ale Słowo Boże nas naucza, że piękno kobiety czy mężczyzny, to intymne piękno przede wszystkim jest zarezerwowane przez Boga dla małżeństwa. To On powiedział nam w księdze Daniela, w 12 rozdziale, wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Módlmy się o to poznanie. Aby nasze życie właśnie w tej sferze również, abyśmy nie musieli wstydzić się tej sfery, ale abyśmy mogli powiedzieć, stawać, świadczyć o Jezusie i mówić, moje życie i w tej sferze chce się podobać Jezusowi Chrystusowi. Słowo Boże mówi nam, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani przetesznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężołożnicy i tak dalej. 1 Koryntian 6:9. Oto Słowo Boże tak mówi. Niedawno studiowaliśmy w naszym zborze, w Chełmie, tam gdzie teraz jestem, studiowaliśmy życie Dawida. I kiedy doszliśmy do tego miejsca strasznego, gdzie Dawid upadł w grzech z Batrzebą, mieliśmy niedawno na ten temat studium Słowa Bożego u nas. I padło pytanie, dlaczego przydarzyło się to Dawidowi, świętemu Bożemu człowiekowi, o którym sam Bóg mówi, że według jego serca, człowiekowi prawemu, który naprawdę miłował Pana. Jaki wniosek, co możemy z tego wyciągnąć? Czy wszystko, co w tej historii o Dawidzie i Betrzebie znajdziemy, to to, że no źle zrobił? Ja na szczęście tak nie zrobię, czy to wszystko? I Pan nam pokazał wtedy przez swoje słowo, dlaczego człowiek może upaść w cudzołóstwo na przykładzie właśnie Dawida. Gdy będziecie w domu, bo ja nie będę teraz czytał całej historii, ona zajmuje bardzo dużo miejsca, ale jest tam powiedziane, że działo się to wtedy, kiedy oddziały izraelskie, kiedy oddziały króla wyruszyły na front, aby toczyć wojnę. Dawid z reguły wyruszał też na wojnę, ale tamtego dnia Dawid nie wyruszył na wojnę i został. I brat, który prowadził u nas nauczanie na ten temat, wyjaśnił nam, że w tamtych czasach król miał takie swoje prywatne patio, taki taras, przepięknie umeblowany, gdzie odpoczywał, i że właśnie z takiego tarasu Dawid zobaczył kąpiącą się tą piękną kobietę Batszebę. Znamy historię, wiemy, że wezwał po nią, wiemy, że upadli w grzech cudzołóstwa, wiemy, ile z tego było problemu, wiemy, że zamordował w końcu jej męża, bo nie szło inaczej się jakoś wywinąć. Próbował zamaskować ten grzech, wzywał go, to go upijać chciał, do domu posyłać, jakby tylko się dało, ale nie udało się, bo ten człowiek był wierny pewnym Bożym zasadom, pewnej wojskowej lojalności, męskiej przyjaźni. Był po prostu prawdziwym mężczyzną. I w końcu został zamordowany przez króla. Król chciał wszystko ukryć i wiemy, że przyszedł wtedy do niego prorok Natan. Powiedział mu historię o tym człowieku, który miał tylko jedną owieczkę, z którą nawet spał razem, z którą jedli razem, z tego samego kubka pili. I o drugim człowieku, który miał wiele owiec, ale gdy była potrzeba zjedzenia i zabicia jednej, to zabił temu biedakowi tą jedną jedyną. Król wtedy krzyknął, że godzien jest śmierci ktoś taki, a prorok Natan mu powiedział, że tak mówi Pan, to ty jesteś tym człowiekiem. I badaliśmy, dlaczego Dawid, taki Boży człowiek, upada w grzech cudzołóstwa. Coś wam powiem. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie szokująca, kiedy myślę o cudzołóstwie. Nie jestem duchowo silniejszy niż król Dawid. Nie jestem tak blisko Boga, jak był król Dawid. Nie jestem na pewno mądrzejszy od króla Dawida. I nie przeżyłem tyle, co król Dawid. Więc dlaczego wydaje mi się, że mnie miałoby to nie dotyczyć? A więc skoro mnie dotyczy, to chcę przyjąć Boże Słowo i Boże ostrzeżenie. I jako klucz wierzę, że tutaj było to, że Dawid w tamtych dniach miał być na froncie. Miał stać ze swoim ludem i walczyć o dzieło Boże, o naród Boży. A nie było go tu. I wierzę, że wielu braci właśnie dlatego upada. Wielu braci znajduje sobie niewłaściwe miejsca, do których chodzą. Z tego powodu, że zamiast żyć pasją i być życiem dla Kościoła, to popuszczają sobie i zaczynają zajmować się to klubik golfowy, na przykład w Ameryce klubik golfowy zamiast nabożeństwo, a w Polsce też się jakiś klubik znajdzie inny. Działeczka, a zaraz obok ma działeczkę Batszeba, no ona się Marysia nazywa wtedy, albo inaczej. To może być cokolwiek, wiecie, tylko przykład. Przyjaźń ze światem prowadzi do upadku. Co to jest przyjaźń ze światem? Właśnie to było to, że Dawid postanowił zostać, kiedy lud Boży stał w walce. Gdzie przyjaźń nie polega na tym, że tolerujemy jedynie przyjaciół, a innych traktujemy jak wrogów. Wszystkimi przecież staramy się żyć w zgodzie, ale przyjaciół traktujemy w szczególny sposób. Przyjaźń ze światem polega na tym, że zaczynamy świat traktować w szczególny sposób. I dlatego mówię, to może być szok. Ktoś powie, no ale ja nie podglądam kobiet. Tu nie chodzi o kobiety. Tu chodzi o twoją lojalność i czystość wobec Boga. Nawet jeśli to nie dotyczy sfery intymnej. Wiecie, ilu ja znam ludzi, którym musiałem jako pastor zwracać uwagę. Pytam się człowieka, gdzie byłeś, kiedy myśmy mieli studium Słowa Bożego w środę?
Na działce.
I to są ci sami, co jak im się potem życie wali, to w niedzielę módlcie się o mnie. No, my się modlimy, bo taki jest nasz obowiązek. Spuszczam głowę i się modlę, bo muszę. Ale zawsze próbuję powiedzieć, wiesz co? O, gdybyś był z nami. Gdybyś był z nami. Czy ja nikogo nie nienawidzę za to, że wybiera działkę, nie wiem, może u was plażę w Gdańsku. Może coś jeszcze zamiast Słowo Boże i Dom Boży. Zamiast modlitwę. To nie jest powód, żeby kogoś nienawidzić. Wtedy moje serce byłoby nie w porządku. Ale to jest powód, żeby się nad człowiekiem zacząć martwić. I mu powiedzieć, przyjacielu, Dom Boży był otwarty w dniu, kiedy należało w nim być. Nie miałeś czasu. I Słowo Boże naucza nas też, Że jeśli właśnie Boga nie miłujemy najbardziej i nie ma nas na tym, co Kościół uważa za fundament swojego istnienia, bytowania. Bo wiecie, Kościół może mieć obiady wspólne, możemy prowadzić księgarnie, karmić bezdomnych, pastor może być misjonarzem, znanym kaznodzieją, ale fundamentalnym spotkaniem Kościoła jest studium Słowa Bożego. Kiedy studiujemy Słowo Boże i nauczamy, tak jak dzisiaj, i nabożeństwo niedzielne. Kiedy nie ma może nauczania, ale jest bardziej przesłanie od Boga, kazanie, jeśli pastor tak ma. A wszystko inne wokół tego się skupia, czego się nauczymy razem w modlitwie i przez Słowo Boże. Przyjaźń polega na tym, że jesteśmy lojalni wobec tych, których nią obdarzyliśmy. I stajemy po ich stronie, kiedy potrzeba. I dlatego przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią wobec Boga. Dlatego Kościół, a wcześniej Izrael, stawał przed wyborami. Gdzie my nie możemy uniknąć świata. Żyjemy w świecie i mamy żyć w zgodzie ze wszystkimi, jeśli to od nas zależy, ale Bóg wyraźnie nas uczy, że wszeteczeństwo, czy to duchowe, kiedy Jego stawiamy niżej niż kogoś, czy cielesne, kiedy zdradzamy żonę naszej młodości, naszą miłość, którą Bóg nam dał, naszą ukochaną czy ukochanego, ono zawsze nas oddziela i sprawia, że nie miłujemy Boga. Nie wiem, czy wiecie, że za grzech cudzołóstwa Biblia uważa nie tylko posiadanie innej żony, czy innego mężczyzny, czy kobiety poza swoim małżonkiem, ale również bałwochwalstwo. Jezus jako oblubieniec chce mieć Kościół tylko dla siebie. Kościół to oblubienica Chrystusa. Zgadzacie się ze mną? Amen. On chce mieć tylko dla siebie. I dlatego dziś mamy jedną żonę, jednego męża. Chrystus ma jedną oblubienicę. Jesteśmy ludźmi Kościoła. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mamy tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Duchowy spirytyzm na przykład. Czy w ogóle duchowe cudzołóstwo, chciałem powiedzieć. Czyli na przykład spirytyzm, wróżbiarstwo, horoskopy. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Inny duch nie będzie do was mówił, ani w was mówił, ani nie miejcie z tym nic wspólnego. Te rzeczy są rezygnacją z bliskiej społeczności z Bogiem na rzecz społeczności z demonami. Chociaż cuda nie przestają się dziać, dalej się dzieją. Ale ich warunki są przyjemniejsze, prostsze, łatwiejsze. Ludzie lubią kłamstwo. Żeby od Boga coś dostać, trzeba naprawdę przyjść do Niego i oczyścić się. Żeby od diabła coś dostać, starczy się z Nim zgodzić, że ma rację. I już. Kończąc, chcę powiedzieć, zakończyć tak. W jaki sposób chrześcijanin może się oprzeć grzechowi cudzołóstwa? Myślę, że gdybym tego nie powiedział, byłoby niepełny ten wykład, który chcę zrobić. Co możesz zrobić Ty jako dziecko Boże, aby się oprzeć na przyszłość i abyś nie upadł w grzech cudzołóstwa? Posłuchajcie, bo to grozi każdemu z nas. Oczywiście, i to jest też nauczanie biblijne, wstępując w związek małżeński i bycie wiernym mężem i żoną potem. To jest taka najprostsza odpowiedź. Biblia uczy nas, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. A łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. A więc czci małżeństwo swoje i cudze. Swoje przez to, że będziesz wierny, a cudze, że się nie będziesz wtrącał. Cudzołóstwo zawsze zaczyna się od niewierności w myślach. I dlatego wierzę, że pierwszy punkt, abym całe życie pozostał wierny mojej żonie, którą kocham, jest taki, że mogę wytrwać przez społeczność z Bogiem, przez modlitwę, czytanie Słowa Bożego i społeczność z wierzącymi. Odkryłem, ja bardzo dużo podróżuję. I odkryłem na przykład, że kiedy podróżuję i zatrzymuję się w domach u ludzi wierzących, wtedy nikt mi nie przychodzi, żadnych propozycji nie robi. A kiedy zatrzymuję się w hotelu, to ciągle wam drzwi wkładają różne propozycje. I diabeł czeka, żeby stoczyć Bożego człowieka. Bo wie, że jeżeli mu się uda zdobyć mnie czy ciebie w taki sposób, to chcę ci powiedzieć, na pewno już nie będziesz dzielił się z nikim Ewangelią, uwierz mi. Diabeł wie, jeżeli cię pociągnie do pornografii, Jeżeli uda się Ciebie jakoś pociągnąć do gazet pornograficznych, do takiego typu rzeczy, to on wie, że na drugi dzień na pewno z nikim się Ewangelią nie podzielisz. Spokojna głowa. Akurat nie będziesz miał do tego na pewno głowy, bo obudzisz się z takim kacem moralnym, a Duch Święty nie będzie Ci dawał spokoju i na pewno nie będziesz się dzielił Ewangelią. Będziesz myślał, co zrobiłeś. Ale jeżeli trwamy w modlitwie i w Słowie Bożym, wtedy to powoduje w nas świadomość ciągłej obecności Bożej w naszym życiu. I dlatego, kiedy ja bardzo dużo jeżdżę, wiecie, bywało czasami, że w jednym hotelu mieszkałem po 2-3 tygodnie, prowadząc gdzieś wykłady, służąc do jakiegoś zboru, dzień w dzień. Pod moje drzwi przynoszono dziwne karteczki, zdjęcia, propozycje. Takie czasy teraz są. Gdzie nic mi tak nie pomagało, jak kiedy sobie skłoniłem kolana. I nawet nie modliłem się może w taki religijny sposób, jak się niektórym z was wydawać może, że Panie Boże, ocal mnie, bo ledwo się trzymam tutaj. Tam proponują, a ja ledwo mogę. Nic z tych rzeczy. Wiecie, nie tak wygląda modlitwa człowieka, który chce przyjaźnić z Bogiem. Wiecie, jak się najlepiej wtedy modlić? Przypominałem sobie marzenia, które mam względem mojej służby. Marzenia o mojej cudownej przygodzie z Bogiem. Spoglądałem na zdjęcia moich dzieci, żony, wiedziałem, po co żyję. Świat nie ma dla mnie, nie pociąga mnie to. Wiem, jaka to jest czarna dziura, jaka pułapka. I nigdy dlatego nie miałem z tym problemu. I zachęcam Ciebie, bracie, siostro. Najczęściej bracia mają taki problem. Jeżeli trzymasz w domu pornografię, jeżeli znasz takich wierzących, którzy oglądają pornografię, zajmują się nią, trzymają ją, powiedz im, że wszetecznicy, złożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Niech odnowią swoje marzenia względem Boga. Niech spojrzą na swoje dzieci, na swoją żonę i niech sobie przypomną, jaka odpowiedzialność na nich leży. Niech przypomną sobie, jak marzyli, że będą chodzić z Bogiem i dużo zrobią razem. To pomaga. Pomaga odświeżyć Twoją miłość, bo wiesz, po co żyjesz. To jest ważne, żebyśmy byli świadomi odpowiedzialności. Bez społeczności z Kościołem, gdy krew Jezusa obmywa nas z każdego grzechu, nie damy sobie rady. Wielu było takich, co mówili, że sobie dadzą rady i nie dali rady. A kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, od grzechu należy uciekać. Nie wiem, czy wiecie, że kiedyś zorganizowano taką akcję na znanego ewangelistę, który się nazywał Billy Graham. Że kilka redakcji gazet wynajęło prostytutkę i wpuścili ją do pokoju hotelowego, w którym Billy Graham mieszkał. I kiedy on wrócił zmęczony po ewangelizacji, wszedł do swojego pokoju, ona czekała na niego na łóżku. Billy Graham zostawił otwarte drzwi od pokoju hotelowego i wybiegł i pobiegł na dół. Zostawił to miejsce. Nie walczył, nie stanął nad nią, nie zaczął patrzeć, nie tłumaczył sobie, że przecież nic nie zrobi. Nie powiedział, no w końcu są 2 tapczany w moim pokoju. Billy Graham poszedł na dół i uciekał od pokuszenia. Ale jeśli dla kogoś Billy Graham nie jest wzorem, to niech sobie poczyta o Józefie w Starym Testamencie. Józef, kiedy przyszła do niego żona Potyfara i próbowała go zwieść, nie zaczął się modlić, nie zaczął jej wypędzać w jakimś imieniu. Wiecie, co zrobił? Najbardziej męską rzecz, jaką facet może zrobić. Uciekł. A więc, jeżeli będziesz miał problemy, to pamiętaj o tych rzeczach. I praca dla Królestwa Bożego jest bardzo ważna też. Bo wtedy jesteś na pierwszej linii z wojskiem Pana, a nie zostajesz w domu, tak jak został Dawid. Gdzie grzech w Kościele jest odsłaniany przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże. I oni nie pozwalają, aby się rozwinął, aby przyniósł owoc śmierci, chyba że ktoś zatyka uszy. I kończąc, powiem w ten sposób. Jeżeli będziesz pracował dla Królestwa Bożego z całym swoim sercem i miłością dla Pana, to wtedy będziesz dużo lepiej sobie radził, kiedy pokuszenie przyjdzie. Ważną rzeczą jest, że pokuszenie nie jest grzechem. Grzechem jest być posłusznym pokuszeniu. Jezus był kuszony, ale Jezus nie zgrzeszył. My będziemy kuszeni, ale mamy wybór. Praca dla Królestwa Bożego jest naprawdę wielką siłą w życiu mężczyzny i kobiety. I tu powiem bardzo ważną rzecz. Niektórzy ludzie pracują w kościele, bo próbują zatuszować, że mają problem. Ale wiecie, po czym ich poznacie? Ci, którzy pracują, żeby tylko mieć z pracy opium na zatuszowanie swojego grzechu, poznacie ich po tym, że będą wszystkim wypominać, ile oni to robią w kościele. Każdy będzie musiał wiedzieć, ty wiesz, co ja tu zrobiłem, człowieku? Ty tyle zrobił, co ja tutaj. Jak śmiesz mi zwracać uwagę? Ty nie wiesz, że to ja tu porobiłem? Wtedy poznać, że człowiek pracą próbuje zatykać sobie uszy. Ale gdy oddaje chwałę Jezusowi za to, co robi, to wtedy widać Jego miłość, a ludzie i tak widzą, co robi. Myślę, że na koniec chcę przeczytać fragment Słowa Bożego i na tym zakończyć. Modlę się, aby w niedzielę, z tego co wiem, jeśli Bóg da mi dożyć, będę miał łaskę i stać przed wami, dzielić się tu Słowem. Modlę się i chcę mieć przesłanie Słowa Bożego od Pana. Wiecie, dużo bardziej jestem kaznodzieją niż nauczycielem. Wolę takie kazania od Pana niż nauczanie. Ale uważam, że bardzo ważną rzeczą jest studiowanie i zgłębianie się w Słowo Boże. I na poparcie moich słów o tym, by uciekać, przeczytam wam jeszcze werset na koniec. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 Koryntian, 6 rozdział, od 18 do 20 wersetu. Pozostawiam was, bracia i siostry, z tą myślą. Drogo jesteście kupieni. Amen. Wielką cenę za was zapłacono. Niech Pan was błogosławi. Amen.